Cześć wszystkim, z tej strony niezmiennie dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną oczywiście wiecznie głodny i żarłoczny Werner Gorder.
Oraz piękny jak zwykle Rupert ze wsi Hoyden.
Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać o temacie starym, leciwym i ciągle wracającym, w zasadzie niezmiennie wracającym, mianowicie o trollach, czyli czemuś, co towarzyszy Warhammerowi od jego początków, a przynajmniej od bardzo dawna. Trolle, zwłaszcza te warhammerowe trolle, które biorą spuściznę wcześniejszych dzieł, czytajcie Tolkiena, no, są czymś, co jest we wszelkiej maści, rozmiarach, kolorach, barwach, smakach, kształtach i zapachach na pewno, szczególnie w zapachach. Większość z nich jest raczej nieprzyjemna. No i temu tematowi chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę więcej poświęcić.
Cieszę się, że powiedziałeś smak, bo jest pewien taki drobny aspekt tej całej trollskiej sprawy w świecie Warhammera, do którego mam zamiar nawiązać za jakiś czas, ale najpierw może byśmy powiedzieli sobie, czym właściwie są te trolle i skąd się wzięły.
Dobre pytanie, na które chyba ciężko sensownie znaleźć odpowiedzi. Tutaj też podam ciekawostkę, bo z tego co przejrzałem na szybko bestiariusze z podstawki do pierwszej i drugiej edycji, to na przykład biorąc pod uwagę, że w pierwszej edycji bestiariusz jest naprawdę dużo, tam są takie krótkie wpisy do poszczególnych potworów różnej maści, które można spotkać, jest tego naprawdę sporo, to i w pierwszej, i w drugiej edycji trolla nie znalazłem w podstawce, co również jest o tyle ciekawe, że jedna i druga edycja na okładce mają zabójcę troli. Ale to tak tylko mimochodem chciałem o tym wspomnieć.
To źle szukałeś, bo są w pierwszej edycji, natomiast w drugiej edycji są w bestiariuszu Old World Bestiary dodane, natomiast różnie wyglądają tam, zarówno w pierwszej, jak i drugiej i potem w czwartej też, bo o ile w pierwszej edycji trolle są traktowane jako jacyś bardzo zdegenerowani krewni ogrów, tak w drugiej edycji w bestiariuszu są opisane w części poświęconej zielonoskórym, więc tutaj troszeczkę to się nie zgadza z tym późniejszym właśnie spojrzeniem na Warhammera i to, jak właśnie zielonoskórzy powstają, namely, że są grzybami, prawda? Ponieważ trolle są rozdzielnopłciowe, mają dymorfizm płciowy, a trollice są większe i jeszcze bardziej niebezpieczne niż zwykły troll. Ale to myślę też do tego więcej dojdziemy. Ale tak, no tutaj na przestrzeni edycji Warhammera ta klasyfikacja no, zdawała się trochę zmieniać, natomiast jeśli chodzi o czwartą edycję, to tak już na 100% mamy trolle, że są właśnie rozdzielnopłciowe i na pewno nie są grzybami. Zwłaszcza, że mamy kilka takich wstawek w Imperial Zoo o tym, że tak, mają dwie różne płcie, ale nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w całym Reichlandzie, żeby przekonać badaczy do tego, żeby zbadali ich rytuały godowe. Na przykład.
Tak, chociaż też są ciekawe informacje właśnie, bo z jednej strony jest to powinowactwo między trollami a ogrami na tyle duże w sensie przymiotników i opisów, że ciężko znaleźć jakieś opisy, które byłyby prawdą o jednych, a nie byłyby prawdą o drugich. W sensie ta cała kwestia żarłoczności, niezbyt lotnego intelektu i tak dalej, rozmiarów oczywiście, tego służą najemnie w armiach, chociaż tu jest troszeczkę rozróżnienia, ogry potrafią dużo lepiej współpracować z cywilizowanymi nacjami czy frakcjami niż trolle, które zwykle właśnie bliżej się trzymają z zielonoskórymi czy z chaosem. Chociaż a propos powinowactwa do samych zielonoskórych, czwarta edycja też ma taką ciekawą zmiankę, która jest na boku, to jest wypisane w kwestii chorób w Lustrii i mamy tam, opisane są choroby, które działają na ciepłokrwiste istoty, są takie, które działają na zimnokrwiste istoty i są wymienione orki, gobliny, hobgobliny, snotlingi oraz właśnie trolle, które z założenia nie podpadają pod żadną z tych kategorii, więc niejako mają immunitet na choroby, które działają tylko na jedne lub drugie stworzenia. Te choroby, które działają na wszystkie, działają również na naszych zielonoskórych i trolle. Nie chcę mówić, że to wynika z tych samych podstaw, ale jest jednak troszeczkę jakichś wspólnych cech między trollami a zielonoskórymi w jakimś zakresie, przynajmniej podobnie reagują na pewne rzeczy, w jakiś sposób można je podobnie kategoryzować z pewnej perspektywy, chociaż oczywiście zgadzam się z tym, co mówiłeś, że to na pewno nie są grzyby i nie działają tak, jak działają nasi ulubieni zielonoskórzy. Co do samej jakby też właśnie badania troli i ilości tych troli, to już w samej podstawce czwartej edycji mamy taki flaworkowy tekst, że badaczom udało się znaleźć 23 różne wariacje troli w samym Imperium z kolejnymi 17 podklasami oraz istnieją dwa dodatkowe, niepotwierdzone jeszcze zgłoszenia różnych troli, których badacze do końca nie sklasyfikowali. Więc tu sam nam podręcznik sugeruje, i to też jest kwestia, która tam wynika, prawda, z armybooków, że trole naprawdę, ale to naprawdę dysponują ogromną jakby mnogością swoich wersji, podwersji i gatunków i mogą występować w tych wszystkich właśnie kamienno-skalisto, bagienno-rzecznych, po cholera nie wiem, śnieżne i słoneczne nawet będzie można powoli wymyślać, wersje tych potworów.
W każdym razie rzeczą, która je na pewno odróżnia, i to zarówno od ogrów, jak i od innych istot, jest ich legendarna wręcz zdolność do regeneracji oraz umiejętność zjedzenia praktycznie wszystkiego, a to dzięki kwasom żołądkowym, które są jedną z najpotężniejszych właśnie kwasów istniejących w świecie Warhammera. Więc jeżeli tutaj mrugam okiem do wszelkiego rodzaju alchemików, chcieliby coś rozpuścić, no to opcja polowania na trolla tylko po to, żeby dorwać się do jego kwasów żołądkowych, jest tutaj zawsze na stole. Natomiast ta regeneracja prowadzi do wielu interesujących problemów, pytań, dyskusji, które mogą być właśnie w świecie prowadzone.
Ja bym tutaj chciał zauważyć, że rzeczywiście problem z pozyskaniem tego kwasu, zresztą mamy wzmianki w podręcznikach, że rzeczywiście to jest poszukiwana substancja i oczywiście problem polega na tym, jak przynosić kwas, który w zasadzie przez wszystko się przeżera. Natomiast tu bym dodał, że ogry jednak mogą się czuć troszeczkę, wiesz, jakby rzucone byłoby im wyzwanie w kwestii tego, czy można zjeść wszystko, czy nie, bo ogry zdecydowanie to wyzwanie zdecydowałyby się podjąć, niezależnie od tego, żeby im się
udało. Ale trole je wygrają. Trole je wygrają, no, więc...
Ten. Natomiast z pewnością zazdroszczą troszeczkę tej regeneracji i w archiwach, w drugim tomie do czwartej edycji Archiwach Imperium, jak mamy troszeczkę ogrzej magii, to jest tam zaklęcie, które właśnie polega na tym, że gastromanta, chyba taka jest polska wersja, połyka odrobinę kwasu żołądkowego trolla i wtedy może rzucić na kogoś zaklęcie, aby ten uzyskał te zdolności regeneracyjne. I o ile na ogry działa to tak, jak powinno, czyli ogry się wspaniale regeneruje, to na wszystko inne, co nie jest ogrem, działa to w ten sposób, że to, co się regeneruje, rzeczywiście się regeneruje, niemniej jednak ma takie trole właściwości, w sensie ta skóra tak wygląda, jakby była skórą trola, czy ręka, jeżeli nam odrośnie po tym zaklęciu, to wygląda, jakby właśnie była taka troszeczkę trola w tej kwestii skóry i tego, jak to wygląda. Może to sugerować też bycie mutacją, ale mamy napisane, że technicznie mutacją nie jest, więc od ciekawostka.
Tak, więc ta regeneracja jest wprost legendarna, no i to prowadzi do wielu problemów. Na przykład trola bardzo trudno zabić, ponieważ da się to zrobić zasadniczo, no w zasadzie tylko za pomocą ognia lub jakichś innych specjalnych środków, bo wszelkie zadane w normalny sposób rany zazwyczaj się zasklepiają. W świecie krążą opowieści o tym, że trollowi obcięto głowę, która za jakiś czas mu po prostu odrosła, albo rękę, albo nogę, i za dużo sobie z tego nie robił. Problem polega na tym, że mogło się zdarzyć, że pojawiły się dwa trolle, ponieważ z tej ręki albo z tej głowy odrastała reszta trolla. Jak ma to się do zasady zachowania energii w świecie, to już jest inna rzecz, no ale takie legendy ludzie sobie opowiadają. A jeśli chodzi o zasady gry, to trolle właśnie zawsze miały regenerację, która oczywiście nie jest stuprocentowa, ale tak, bardzo, bardzo, ale to bardzo przedłuża ich żywotność. Wspominałeś tutaj o tych 32 gatunkach troli z 17 podklasami?
23.
A przepraszam, 23. No jest to bardzo możliwe, chociaż jeśli chodzi o same podręczniki do battla, to mamy zasadniczo tylko trzy takie główne linie trollskiej rasy. Głównie to kamienne trole i trole rzeczne. No a to wynika z tego, że według loru trole bardzo szybko przystosowują się do miejsc, w których żyją. A że żyją tam, gdzie zostały wypchnięte, to żyją zwykle na jakichś pustkowiach, w jakichś górach, na jakichś bagnach i tak dalej. Stąd jest jakby to przystosowanie do tego miejsca, w którym żyją. I trochę się zmieniają ich statystyki, właśnie na łamach bitewniaka się zmieniały. W RPG-u też możemy to oddać, dodając specjalne im zdolności, czy tam talenty, tego typu rzeczy. Więc to jak najbardziej możemy symulować. Jest jeszcze trzeci gatunek i tutaj chciałem tak właśnie dzięki niemu płynnie przejść do tej równie legendarnej głupoty troli, ponieważ trole nie zawsze są głupie. Zdarzają się przypadki, że trolle są naprawdę inteligentne. Wspominałem tutaj o samicach troli, które zwykle są dużo bardziej inteligentne niż samce. Do tego stopnia, że potrafią rzucać jakąś magię swoją własną i potrafią też kierować innymi trollami. Natomiast też zdarzały się w historii samce troli, które były bardzo, bardzo, ale to bardzo inteligentne. Jednym z nich jest słynny Trog, który obecnie, czyli tam na początku XXVI wieku kalendarza Imperium, króluje w Troll County na północ od Kislewu i przygotowuje sobie swoją własną armię potworów, troli i innych zwierząt, żeby najechać południowe krainy. Jeśli wierzyć podręcznikowi do Wojowników Chaosu 8 edycji, zrobi to w roku 2517. A on przygotowuje też swoją drogą od lat. On dość długo już żyje, tam ponad 30 lat, jeśli nie więcej. Są różne źródła tutaj, jeśli o to chodzi. Ale on nie był pierwszy. Był dawno, dawno temu, według różnych legend zachowanych wśród ludu Kulów, tam właśnie z tych stepów wschodu, istniał sobie właśnie równie potężny i inteligentny troll imieniem Rak Stone Shatterer, który postanowił rzucić wyzwanie wojownikom chaosu z północy, zebrał swoją własną armię troli, spotkał tam przeciwników wyznających Nurgla, no i pokonał ich w dość długiej walce, natomiast zaraz po jej zakończeniu jego trolle rzuciły się do tego, żeby zjeść przeciwników. Co było na tyle złym pomysłem, że trolle zaczęły mutować jeszcze bardziej niż zwykle są pod wpływem chaosu. Stąd powstały właśnie, na polski by to było żółciowe trolle chaosu, Bile Trolls of Chaos, które są przeklęte przez to, że chorują, ale mają jeszcze większą regenerację niż zwykli wyznawcy Nurgla, więc nie da się, nie umieją umrzeć, nie potrafią umrzeć od tych wszelkiego rodzaju chorób i są tak paskudne i okropne, że nawet inne zdrowe trolle, a głupie, trzymają się od nich z daleka. Więc tak, ale mamy też kilka innych przykładów właśnie troli, które są niekoniecznie na tych ekstremach tego spektrum. Mamy przykłady troli, które mają swoje własne imiona i potrafią się bawić w jakiś sposób, nie wiem, wyrywając kończyny zwierzątkom, które złapią, potrafią współpracować. Więc to nie jest do końca tak, że te trolle są absolutnie głupie. Czasami zdarzają się właśnie takie, które są trochę bystrzejsze, do tego stopnia, że właśnie mamy troga, który mówi świetnie w Rekszpilu, jest strategiem i jest mu bardzo smutno, że siedzi tam sam i się nudzi i nie ma z kim porozmawiać, bo wszyscy jego poddani to idioci.
Tak, jest takim samotnym myślicielem. To zresztą troszeczkę, nie wiem, czy to było z tego ściągane, ale wpisuje się w to, co kiedyś widzieliśmy w świecie dysku i tam było to rozpisane na tej zasadzie, że trolle generalnie są bardzo bystre, ale bardzo szybko ten ich bystry umysł się przegrzewa, więc tak długo jak siedzą właśnie w tych mroźnych, lodowych jaskiniach, to całkiem nieźle im to idzie, ale jak tylko je opuszczają, no to ich głupota bardzo szybko postępuje. W Warhammerze to nie do końca ma zastosowanie, no ale rzeczywiście mamy takie przykłady jak Throg, którzy są bystrzejsi niż nie tylko większość ogrów, ale prawdopodobnie spora część ludzi, czegoś takiego, i ta ich trollowatość no, jest tylko taka wizualna na swój sposób. Do tej kwestii społecznej trzeba też dodać fakt, że trolle rzadko są widywane w liczbie powyżej 3, co z pewnością jest takim ukłonem w kierunku Tolkiena i Hobbita tam i z powrotem. Mamy nawet taki flaworek, że jeżeli widzisz więcej niż 3 trolle, to 4 z nich najprawdopodobniej jest posiłkiem. Co zresztą samo w sobie też jest ciekawe, jeżeli chodzi o kwestię jedzenia troli, bo mamy też słynną historię, jeżeli chodzi, znaczy historię słynnego bohatera, tak naprawdę z lore Warhammera, zielonoskórego goblina Groma de Pancha, który przeprowadził inwazję na Ulthuan, przebił się przez całe Imperium i tak dalej, i tak dalej. Jego potęga po części brała się z tego, że ponoć kiedyś zeżar kawałek trolla i ten kawałek trolla w jego brzuchu się cały czas regenerował i ten goblin rósł dookoła tego regenerującego się kawałka, bo cały czas był najedzony, a nie jak większość goblinów cały czas był głodny, więc urósł do rozmiarów no prawie że orka. No i był potężnym wojownikiem, który rzucał tam jednak wiele wyzwań, przeprawił się z tą swoją inwazją i z tym swoim ła przez całe Imperium Marienburg do Uthuanu, więc niewątpliwie wielki sukces jak na standardy goblińskich armii. No i to u źródła swego gdzieś tam jednak trola miało. I rzeczywiście właśnie jest ta kwestia troli przystosowujących się do swojego otoczenia. I te klasyczne, kamienne takie właśnie wydają się być najbardziej powolne i najbardziej takie bezczelnie głupie. Ale mamy też sporo troli właśnie tych rzecznych, które są opisywane. To się pojawia nawet w zestawie startowym do czwartej edycji. Jako takie całkiem szczwane bestie. Mi się to bardzo zaczęło kojarzyć tak naprawdę inspiracje, wiesz, z jakimiś aligatorami i tak dalej, takimi rzeczami, bo czają się w tych rzekach i potrafią bardzo szybko pływać i zaatakować, ukryć swoje ofiary. W zależności od rozmiaru trolla, tą ofiarą może być tam rybak na łódce albo sama łódź, jeżeli troll jest odpowiednio duży. Zresztą właśnie sam Throg ponoć lubi siedzieć na skale i czekać na przypływające statki, na które zarzuca swoją kotwicę, a potem próbuje je ściągnąć do siebie w ramach takiego łowienia. Tylko pamiętajmy, że Throg rozmiarowo to przypomina bardziej giganta niż przeciętnego trolla. W każdym razie te trolle rzeczne zdecydowanie bardziej przypominają takie rewelacyjnie przystosowane drapieżniki, które atakują, prawda, z zasadzek i nie są po prostu tylko czysto głupie i powolne, ale w tych swoich wąskich ramach specjalizacji naprawdę dobrze działają. Moglibyśmy pójść dalej i starać się dostosować na nasze potrzeby trolle do innych środowisk, jednak trzeba przyznać, że poza sam Starym Światem nie mamy za bardzo informacji o bytności troli. Wiemy, że ludzcy odkrywcy zastanawiają się, czy Kroxigory z Lustrii to nie jest jakiś podgatunek troli, ale z tego wszystkiego, co wiemy, to trolle starają się utrzymać tego Starego Świata, jego północy, Imperium. Nie wiem, czy mogłyby być jakieś, nie wiem, jeszcze zagrzebane trolle w piaskach Arabii, które powiedzmy przejęły w jakiś sposób to otoczenie, w którym zamieszkują, prawda, i próbować się wzorować na tych pająkach, co tam sobie wygrzebują w piasku te lejki i czekają na swoje ofiary. Jest też otwarte pytanie, na ile jeden i ten sam troll może się przystosować w ramach zmiany środowiska, na które chyba definitywnie odpowiedzi
też nie
mamy. Takich
przykładów chyba nie ma.
To prawda.
Chyba nie mamy.
No, ale biorąc pod uwagę ich fascynujące zdolności regeneracji, no to długowieczność troli wydaje się być relatywnie zapewniona.
Tak, tak jak wspominałem, są zaświadczone przykłady tego, że Throg żyje już od dobrych paru dekad i w zależności od tego, którym źródło wierzyć, to może być nawet ponad 100 lat z hakiem. Natomiast cieszę się, że wspomniałeś jedzenie i groma, bo to jest bardzo dobry przykład złego przykładu. Jeśli chodzi o jedzenie, jest tutaj trochę więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ale o tym już po przerwie.
Kto? Blockchain? Nie wiesz, o co chodzi? Inflacja powoli cię dobija? Potrzebujesz planu. Planu Janusza. Już dziś zainwestuj w Patronite w cieniu Imperium i zyskaj szansę na wygranie jednego z trzech drukowanych na tkaninie przez Rare Printed Gear planu Faldorfu. To jest inwestycja, która może się opłacać, jeżeli planujesz zawitać do stolicy Imperium. To nie jest porada finansowa. Wspieranie twórców na Patronite może wiązać się z brakiem zwrotu z inwestycji, stratą wszystkich zainwestowanych środków oraz kojącym poczuciem radości w wyniku wspierania ulubionych twórców. Dodatkowe koszty i obostrzenia można znaleźć w tabeli opłat i prowizji w piwnicach Złotego Kolegium na lewo od celi dziennych.
Otóż, dawno, dawno temu, na przełomie lat 80. i 90., deweloperzy Warhammera przygotowywali książkę, która miała być właśnie poświęcona trollom i ogrom. Ona powstała tylko częściowo, ale nigdy nie została wydana. I w niej pojawiła się postać bretońskiego kucharza Marcela de Mersur, która została wymyślona przez Grahama Davisa, który dorzucił ją później do zestawu przygód Rough Nights and Hard Days. On tam się pojawia faktycznie, więc lorowy jest, to zostało już wydane. Natomiast postać miała w ramach Flavorku napisać książkę Adventures in Gastronomy, która według tego niewydanego nigdy oficjalnie Flavorku jest w wielu miejscach zakazana, między innymi dlatego, że zawiera takie przepisy jak troll à la Marceau. I teraz pozwólcie, że opowiem wam, w jaki sposób przyrządzić trolla. Przede wszystkim trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym, podczas przygotowywania trolla. Nie wiem, kto w ogóle może wpaść na tak głupi pomysł, żeby jednak coś takiego robić, no ale we Flavorku było. Druga rzecz to jest taka, że jak już odkrawacie z tego trolla, najlepiej jeszcze żywego, mięso, to trzeba jak najszybciej wrzucić do słoika z najmocniejszym octem, jaki macie, trzymać w takiej marynacie przez ileś tam godzin, potem wrzucić na najbardziej rozgrzaną patelnię, jaką tylko potraficie rozgrzać, bardzo pilnować, żeby nic nie skapło na ziemię, bo z tego może powstać nowy troll, według opisu w tym flavorkowym przepisie. A dopiero po takim potraktowaniu mięsa z trolla można myśleć o tym, żeby je pokroić i wrzucić do jakiegoś gulaszu, ale czy czegokolwiek innego, ale i tak trzeba dwukrotnie wydłużyć proces przygotowywania tak zdobytego mięsa. I pod żadnym pozorem, ale pod żadnym pozorem nie próbować zrobić tego medium rare, ponieważ się skończy jak Grom the Punch, więc tak. Więc to był flavorek, on nie wszedł nigdy, natomiast jest jedna bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o krasnoludy, bo wiecie, trole są brzydkie, paskudne, śmierdzą i tak dalej, ale pomimo tego w leksykonach Kazalidu pojawia się słowo kulgur. Tak jest. I słowo kulgur ma być nazwą na sztukę przyrządzania trola. Jak ta sztuka wygląda? Nie wiem. Może jest w jakiś sposób podobna do tego, co właśnie miało być w tej książce, która nigdy nie powstała ostatecznie. Ale taka sztuka jest, a przynajmniej taka nazwa funkcjonuje, więc w jakimś stopniu krasnoludy spożywają te trole. Może jest to jakiś rytualny posiłek po zabiciu trola przez zabójcę. Może być to w jakichś innych sytuacjach. No, tego nie wiemy, ale słowo istnieje, więc jakieś krasnoludy jedzą trolle.
Też chciałem wspomnieć o tych krasnoludach i myślę, że to też, wiesz, ładnie licuje z tymi opowieściami o tym, jak to krasnoludy piją piwa, które ludzi zabijają niemalże od razu i krasnolud narzeka, a to takie słabe to piwko, bo to, wiesz, 98% czystego alkoholu. Wiemy, że mechanicznie troszeczkę inaczej jest rozgrywane, ale generalnie te legendy jak najbardziej funkcjonują i jest taka idea, że dla krasnoludów spirytus to jest po prostu taka mocna woda.
O, tak naprawdę ten ich alkohol typowy bardziej przypomina grapę z opisu tego, jak powstaje, ale no mocny ma być, nie?
Tak, no ale wiesz, to ładnie licuje z tym, że krasnoludy mogą jednak mieć troszeczkę inny system trawienny, inaczej troszeczkę znosić takie rzeczy jak właśnie żywność różne, nazwijmy to toksyny, i że rzeczywiście to jedzenie troli jest u nich, wiesz, przebiega dużo lepiej.
Ale wiesz, ma być sztuką, więc to naprawdę musi być w jakiś konkretny, specjalny sposób przygotowania.
Dokładnie, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że to nie jest jedyne słowo z leksykonu krasnoludów, które odnosi się do sztuki i do troli, bo mamy również coś takiego jak arkandraskal, czyli sztukę wykonywania run za pomocą trolego zęba. Mamy opis na coś, co się nazywa nogarung, czyli to jest rodzaj kufla de facto robionego z czaszki trolla. I mamy również ragarin, a to jest z kolei niewygodne ubranie, które możliwe, że może troszeczkę funkcjonować jak jakaś zbroja, robione z trolej skóry. I myślę, że to jest bardzo fajny element, który jest troszeczkę mało eksponowany. Ja to kiedyś próbowałem robić na sesjach, nawet dawno, dawno temu, jak jeszcze graliśmy przed nagrywaniem. Ale wiesz, ta krasnoludzka kultura może, znaczy może, na pewno te trole ma w bardzo specjalnym miejscu, w sensie znaczenia. To niekoniecznie jest tak, że oni je muszą lubić, ale tak jak spojrzymy na różne społeczeństwa ludzkie, gdzie jakieś konkretne zwierzęta mogłyby być bardzo istotne z różnych powodów, tak wydaje mi się, że w kulturze krasnoludzkiej te trole mają jednak, wiesz, wyjątkowe miejsce.
Bo ważne miejsce, tak, tak.
Z jednej strony oczywiście zabójcy troli i tak dalej, jak najbardziej, no ale też pamiętajmy, że te klasyczne kamienne trole wydają się być troszeczkę takim uosobieniem gór samych w sobie, w sensie są potężne, niebezpieczne, mogą ci zadać śmierć, no ale wiadomo, że intelekt to nie jest to, co chodzi, to jest potęga, która wypływa z samej ich natury. Do tego, gdybyśmy chcieli na przykład bardziej się jeszcze wbić w klimat właśnie krasnoludów z Norski, które no do krainy troli mają blisko, więc tych wszystkich styczności z trolami powinno być dłużej, to wydaje mi się, mówię, mam tylko podstawy w lore, żeby z tego czerpać, ale jest tam naprawdę może możliwości dla mistrzów gry, żeby rzeczywiście to łączyć bardziej, że wiesz, wiele rzeczy, nie wiem, rytuałów przejścia, jak opowiadaliśmy ostatnio o rytuałach, może być związane z tymi trolami, z różnymi, wiesz, rzeczami właśnie stworzonymi z martwych troli. I o ile pójście i zabicie trola samemu z gołą klatą, to wiadomo, że to już jest troszeczkę szczyt tej piramidy, ale też wyjątek i poświęcenie i tak dalej. O tyle wiele innych elementów może być z tym związanym. Może być tak, że dla, wiesz, dowódców jakichś oddziałów, czy nie wiem, nawet generałów armii, zasadzka na trole będzie tym jakimś rytuałem, który potwierdzi, wiesz, może być jakiś przydomek mały, którym się określa krasnoludzkich dowódców, na przykład, którzy walczyli z trollami i wyszli z tego żywo, coś, czego zwykli ludzie nie będą zauważyli, ale dla krasnoludów będzie miało to wagę. Podstawy w lore, żeby z tego czerpać mamy i myślę, że grzechem byłoby z tego nie korzystać, że te trolle nie muszą być przez krasnoludy na pewno czczone czy kochane, ale to nie jest tak, że tylko ich nienawidzą, tylko że to jest jakby w jakiś sposób wyrosły jedna kultura troszeczkę na tych istotach.
Wiesz, jeżeli masz te kufle robione właśnie w jakiś tam sposób z trolla, no to na pewno będzie przedmiot, który ma wielką wartość honorową, to wiesz, nie jest dla każdego, to jest jakaś wielka nagroda, trzeba było poświęceń, żeby to zdobyć, więc no tak, wydaje mi się, że jak najbardziej takie coś mogłoby mieć miejsce. A jeśli chodzi o krasnoludy, to jeszcze taka notatka na marginesie, one mają generalnie tendencję w świecie Warhammera do różnych dziwnych potraw, które mają swoje nazwy. Na ile się je często robi, to trudno powiedzieć, natomiast istnieje słowo Drongnel, które jest nazwą na gulasz zrobiony ze smoka z grzybami na piwie. Więc jak często jest okazja do tego, żeby zjeść gulasz ze smoka, wydaje mi się, że rzadko. Jak już, to tego gulaszu jest bardzo, ale to bardzo dużo, jest to wielkie święto. Natomiast tego typu inklinacje tam czasami są, więc tutaj tak, żeby zakończyć temat krasnoludzkiego pożywienia, które jednak zwykle nie zawiera takich rzeczy jak trolle czy smoki.
Wniosek na koniec odcinka jest prosty. Kolejna wasza postać, która miała być niziołkiem kucharzem, teraz niech będzie krasnoludem kucharzem, bo jednak tego lore tam trochę jest i trzeba go wykorzystywać i trzeba łamać stereotyp. A krasnoludzki kucharz, który cały czas spróbuje polować na różnej maści potwory, żeby coś z nich przyrządzić według tradycyjnych krasnoludzkich receptur, to może być niezły spin na te wszystkie, prawda, nasze krasnoludzkie historie o odzyskiwaniu dawnych potęg, znajdywaniu historii, zapisków i tak dalej, i tak dalej.
Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków jednak żywią się grzybami i tym wszystkim, co może być pod ziemią, to jest to miła odmiana i też dobry powód ku temu, żeby wyjść na świeże powietrze. A nie tylko łapać kozy.
Natomiast zapraszamy do zostawienia świeżego powietrza zasobu i wejścia na nasz piwniczny Discord, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z Warhammerem i nie tylko.
Dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Gdybyście chcieli do niej dołączyć, to oczywiście linki są na dole.
I oczywiście, jeżeli wideo wam się podobało, zostawcie komentarz, dajcie lajki, dzwonki w całe to cholerstwo, które można wyklikać na tym trollu.
A my się z wami słyszymy już za tydzień.
Chwała Imperium.
Karas Ankor, prawda?
No, wiadomo. Jak w ogóle to gdzieś ty w pierwszej edycji znalazł tego trolla?
Strona 229. Zaraz koło Wołownika Chaosu.
O, jest. No jest. Dobra, no. To się wytnie.